na Śląsku do 20 na Pomorzu, w Wielkopolsce, w centrum i w Świętokrzyskiem. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie kraju południowo-wschodni, na zachodzie północno-zachodni. Ciśnienie 1007 hektopaskali. Jutro niewielkie opady deszczu i burze możliwe na wschodzie i w centrum kraju, na pozostałym obszarze pogodnie. Gorąco od 29 stopni na Pomorzu, 31 na Podkarpaciu, 32 na Suwalszczyźnie i w Świętokrzyskiem, 33 w zachodniopomorskim, w centrum w Małopolsce, do 34 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie 1009 hektopaskali. A więcej informacji tradycyjnie już o godzinie 20. Serdecznie Państwa zapraszam, do zobaczenia i do usłyszenia.
W najbliższy poniedziałek, 19 lipca, rodzina Radia Maryja spotka się w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem na Olczy w archidiecezji krakowskiej. Na 16.30 zapraszamy przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja na spotkanie z Ojcem z Radia w auli w Dolnym Kościele. Rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.00. W pierwszej części transmisji spotkanie Ojca z Radia Maryja z uczestnikami uroczystości. Następnie Misterium Objawienia Cudownego Medalika siostrze Katarzynie Labure w wykonaniu Dzieci i Młodzieży Maryjnej. Mszy świętej dla rodziny Radia Maryja o godzinie 18.45. Przewodniczyć będzie i wygłosi homilię ksiądz profesor dr habilitowany Waldemar Rakocy, pracownik dydaktyczny i naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Jego magnificencja, ojciec dr Krzysztof Bieliński.
Szanowni Państwo prelegenci, na czele z czcigodnym księdzem prałatem, pułkownikiem Sławomirem Żarskim, administratorem ordynariatu polowego Wojska Polskiego, jeszcze nie tak dawno najbliższym współpracownikiem, a po katastrofie samolotu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zastępcą wybitnego i nieodżałowanego biskupa, profesora, generała Wojska Polskiego, profesora doktora habilitowanego Tadeusza Płoskiego. jakże wdzięczni i zobowiązani w modlitwie i życiu dla tych samych ideałów pozostajemy świętej pamięci biskupowi polowemu Tadeuszowi Płoskiemu, za, że na 3 dni przed przedziwną katastrofą smoleńską przygotował wystąpienie na konferencję w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Nasza wdzięczność kieruje się dzisiaj szczególnie do księdza prałata pułkownika Sławomira Żarskiego za jego symboliczną pośród nas obecność i przekazanie nam referatu świętej pamięci biskupa Tadeusza Płoskiego, szczególnego testamentu, patriotycznego przesłania dla wszystkich nas. Godni szacunku i wdzięczności wszyscy, jakże licznie już, profesorowie i wykładowcy naszej uczelni. Mili nasi goście, uczestnicy konferencji, z liczną dziś grupą absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, którzyście przyjęli zaproszenie na kolejny zjazd i spotkanie w murach naszej uczelni. Drodzy studenci, szanowni słuchacze Radia Maryja, telewidzowie Telewizji Trwam, wszyscy, którzy uczestniczycie w tym naukowym spotkaniu poprzez transmisję internetową i studenckie, internetowe, uczelniane radio SIM. Z prawdziwą radością i dumą pragnę dokonać tego uroczystego otwarcia konferencji naukowej Grunwald – Sprawiedliwe Zwycięstwo. Konferencji inaugurującej ogólnopolskie obchody 600-lecia Sprawiedliwego Zwycięstwa pod Grunwaldem. Obchody 600-lecia zwycięstwa o niezwykłym znaczeniu dla Polski, Kościoła i Europy. Niech mi będzie na początku wolno raz jeszcze przywitać i oklaskać naszych prelegentów. Księdza pułkownika, prałata Sławomira Żarskiego, administratora diecezji polowej Wojska Polskiego. Serdecznie witamy. Cieszymy się obecnością naszego profesora, doktora Józefa Szaniawskiego, profesora UKSW, ale także Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, głównego organizatora dzisiejszej konferencji. Słowo nie mniej serdecznego pozdrowienia i powitania adresuję pod adresem pana profesora, doktora habilitowanego Piotra Jorszyńskiego, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale także naszej uczelni. Sługa Boży, Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział do nas w Koszalinie w 1991 roku podczas spotkania z Wojskiem Polskim. Trudno nie myśleć o przeszłości. Historia świadczy o tym, że Polacy byli zawsze narodem rycerskim, nie szukali wojny, nie prowadzili na ogół wojen zaborczych, ale umieli bohatersko walczyć w obronie zagrożonej wolności i niepodległości. Zwycięstwa oręża polskiego znaczą poszczególne etapy naszych dziejów, od epoki piastowskiej poprzez Grunwald aż po Wiedeń w 1683 roku. Tradycja rycerska, żołnierska, została przekazana powstańcom w okresie rozbiorów. Tradycja ta odżyła z nową siłą u progu naszego stulecia. Niepodległość Rzeczypospolitej została wywalczona z bronią w ręku, a zamknięciem tej żołnierskiej epopei stała się zwycięska bitwa pod Warszawą 15 sierpnia 1920 roku, która miała znaczenie przełomowe nie tylko dla Polski, ale także dla Europy. Warto zauważyć, drodzy Państwo, w bitwie pod Grunwaldem brało udział ponad 120 księży. Wśród nich ksiądz sekretarz króla Władysława Jagieły, późniejszy pierwszy polski kardynał Zbigniew Oleśnicki, a także ówczesny biskup płocki Jan Kropidło. Można powiedzieć, że jest to także przyczynek do współczesnej roli Kościoła wobec państwa i narodu. Kościół był bowiem w zasadniczych chwilach zawsze z narodem. Często mówił o tym wielki prymas tysiąclecia Stefan Wyszyński, przypominał o tym w chwilach trudnych dla Polski największy z rodu Słowian, Ojciec Święty Jan Paweł II. Sformułowanie sprawiedliwe zwycięstwo w odniesieniu do wygranej bitwy pod Grunwaldem. To sformułowanie użył po raz pierwszy na soborze w Konstancji Paweł Włodkowicz, ksiądz, prawnik. Pod koniec życia rektor Uniwersytetu Krakowskiego, znany obrońca praw narodów. Krzyżacy, zapewne podkreślą to za chwilę nasi prelegenci, nie mieli intencji nawrócenia Polski i Litwy, ale mieli intencję zawładnięcia tymi narodami. Warto odnotować wielkie zwycięstwo pod Grunwaldem, warto odnotować wojnę sprawiedliwą roku 1410. Nie chcielibyśmy i nie chcemy wojny, ale żeby było sprawiedliwie, musi być szacunek dla człowieka, szacunek dla narodu. Sprawiedliwość, pokazuje nam Grunwald, czasem musi być walką. To, co się dzieje aktualnie w naszej ojczyźnie, jest także rodzajem walki, walki nie przeciwko komuś, ale jest walką o prawdę, walką o sprawiedliwe miejsce Polski w Europie. W tej walce siły są dziś nierówne, ale wtedy, 600 lat temu, siły też były nierówne. Ale my, tak jak wtedy nasi ojcowie i władcy, król Jagiełło przed bitwą modlił się i pościł w ówczesnym sanktuarium narodowym na Świętym Krzyżu, król Jagiełło, monarcha XV-wiecznej Europy, nie bał się żarliwie zamanifestować swojej katolickiej wiary, ale my, tak jak wtedy nasi ojcowie i władcy, tak jak oni, wołamy dzisiaj do Bogu Rodzicy. Przez wiarę w Boga mamy dziś wszyscy ważne zadanie. Szanowni Państwo, 15 lipca 1410 roku umiejscawiamy tu w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w trzech pojęciach wpisany w herb naszej uczelni Fides Ratio et Patria. Wiara prowadzi do zwycięstwa. Rozum pomaga uczyć i pojąć to, co jest ważne w historii i dziś. A miłość do ojczyzny przywołuje wielkie daty, z których odczytujemy zobowiązanie. Świętej pamięci biskup polowy Wojska Polskiego profesor Tadeusz Płoski przyjął nasze zaproszenie prawie 3,5 miesiąca temu. Uznał wtedy nasze argumenty, że tu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej w Toruniu, bo tu w Toruniu była geneza zwycięstwa Polaków w bitwie pod Grunwaldem, że tu ma być inauguracja ogólnopolskich obchodów zwycięstwa pod Grunwaldem. Zostawił nam, ponieważ był bardzo pracowity. 7 kwietnia 2010 roku ostatnie przesłanie patriotyczne, także szczególnie ważne dla młodego pokolenia, dla pokolenia Polaków kształcących się w murach naszej uczelni. Czujemy szczególną powinność i odpowiedzialność, zwłaszcza dzisiaj, gdy minister edukacji ogranicza lekcje historii, zabierając to, co istotne, eliminuje z kanonu obowiązkowych lektur szkolnych najważniejsze arcydzieła historii i literatury polskiej. Dzisiejsza konferencja naukowa stara się wypełniać poważne braki w tej dziedzinie. Dzięki życzliwości Radia Maryja, Telewizji Trwam, Studenckiego Radia Internetowego SIM konferencja ta zostanie przekazana wielu. Cieszę się, że w ten sposób środowisko akademickie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu może służyć Polsce. Oby owocnie.
Było to wprowadzenie Jego Magnificencji ojca rektora, ojca doktora Krzysztofa Bielińskiego. W ogólnopolskie obchody 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem 1410-2010. Przypomnę, że te ogólnopolskie obchody zostały zainaugurowane w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej 29 maja tego roku. A już za chwilę kolejny wykład na temat zwycięstwa pod Grunwaldem. Grunwald, sprawiedliwe zwycięstwo.
Zaszum nam Polską jak husarskie skrzydła, co strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa nad zagonami ponad krwawą rosą. Zaszum nam Polską nad Wilnem, nad Lwowem, ponad Połyniem, gdzie wstają upiory. Zaszum nam Polską nad katyńskim lasem, gdzie odprawiamy codziennie nieszpory. Gdzie biją dzwony i gdzie brzozy drżą, gdy pamięć wraca jak spłoszona sarna, i gdzie się ptaki zmieniają w anioły, gdy okrywa nocy chusta czarna. Zaszum nam Polską chorągwią nadziei, co dzikie pola owiata swym męstwem, byśmy wrócili pod Twymi skrzydłami, wiarą i dumą, prawdą i zwycięstwem. Zaszum nam Polską wysoko nad głową, wielką chorągwią Twego zmartwychwstania, byśmy wrócili do gniazda ojczyzny, którą skrzydłami orzeł znów osłania. Przed mroźnym wiatrem, co wieje ze wschodu, przed wiatrem kłamstwa, co z zachodu wraca, zaszum nam Polsko jak husarskie skrzydła, szumem co wiarę zwycięstwo przytraca. Zaszum nam Polsko jak husarskie skrzydła, szumem co wiarę zwycięstwo.
Grunwald, sprawiedliwe zwycięstwo, to referat świętej pamięci jego ekscelencji księdza biskupa polowego Wojska Polskiego, generała dywizji, profesora doktora habilitowanego Tadeusza Płoskiego. Bardzo proszę o jego przedstawienie księdza pułkownika Sławomira Żarskiego, administratora diecezji polowej Wojska Polskiego. Bardzo proszę.
Magnificencjo, czcigodny księże rektorze, bracia w kapłaństwie, czcigodni profesorowie, wykładowcy, drodzy goście, absolwenci, kochani studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Jestem dumny z tego, że to ja mogę wypełnić testament mojego pasterza, przyjaciela, księdza biskupa Tadeusza Płoskiego, biskupa polowego Wojska Polskiego. Pragnę bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi Józefowi Szaniawskiemu, który współredaktował, który był szczególnym orędownikiem i mecenasem tego dzieła, gdyż dopiero wczoraj z drukarni wyszedł ten piękny album. Album, który zawiera to posłanie, ale jest ubogacony również obrazami i z naszego pomnika narodowego Grobu Nieznanego Żołnierza i piękne fragmenty z obrazu Jana Matejki. Warto to mieć, warto w to się wczytywać, warto przekazywać innym. Dziękuję, że również to dzieło i to przesłanie będę mógł odczytać w tak czcigodnym gronie radiosłuchaczy Radia Maryja, telewidzów, telewizji Trwam i internetowego radia SIM. Ksiądz biskup rozpoczął takimi słowami. 600. rocznica wiekopomnego zwycięstwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku to wyjątkowa okazja do refleksji nad dziejami w ogóle, a nad chwałą oręża polskiego w szczególności. Bitwa pod Grunwaldem była jedną z największych bitew w dziejach średniowiecznej Europy. Była zarazem jedną z trzech najważniejszych i decydujących bitew w dziejach historii Polski. Obok odsieczy wiedeńskiej 1683 roku oraz cudu nad Wisłą 1920 roku. Pod Grunwaldem rycerstwo polskie walczyło w słusznej sprawie i w sprawiedliwej wojnie. Dokładnie tak samo, jak kilkaset lat później żołnierze polscy pod Wiedniem i nad Wisłą. Już w 1410 roku, bezpośrednio po bitwie, została ona określona jako sąd Boży, sprawiedliwość dziejowa i sprawiedliwe zwycięstwo. Tak właśnie charakteryzował starcie polsko-niemieckie ksiądz kanonik Jan Długosz, wielki historyk, humanista i patriota, a pod koniec życia biskup Lwowa. W swym monumentalnym dziele, jakim są Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, opisuje szczegółowo poselstwo krzyżackie, które bezpośrednio przed bitwą wręczyło Jagielle dwa nagie miecze jako symbol wyzwania na pojedynek, na sąd Boży. Ten sąd Boży nie między dwoma rycerzami, ale pomiędzy dwiema armiami zakończył się zwycięstwem dla Polaków, a klęską Niemców, bo sprawiedliwość była po polskiej stronie, jak podkreśla Jan Długosz. Przypisuje też zwycięstwo patronowi Polaków, świętemu Stanisławowi, który wyjednał u Boga sprawiedliwy wyrok w słusznej sprawie. Od 600 lat Wojsko Polskie odwołuje się do tradycji grunwaldzkiej, do wielkiej chwały i sławy oręża polskiego. Do tych najważniejszych należą dwa obnażone miecze, jako wyraz agresji krzyżackiej i pychy. Miecze, które Niemcy cisnęli pod nogi polskiego króla. Te dwa miecze nie przypadkiem są wykute w kamieniu na portalu grobu nieznanego żołnierza, który symbolizuje wszystkich bohaterskich żołnierzy polskich poległych w ciągu wieków za ojczyznę, także w 1410 roku pod Grunwaldem. Nade wszystko do symboli i tradycji zwycięstwa pod Grunwaldem należy pieśń Bogu Rodzica, którą rycerze śpiewali bezpośrednio przed rozpoczęciem boju. Odnotował to po łacinie kronikarz Jan Długosz, a za nim opisał w Krzyżakach Henryk Sienkiewicz. Bitwa miała lada chwila rozciągnąć się i rozpalić na całej linii, więc polskie chorągwie poczęły śpiewać starą bojową pieśń świętego Wojciecha. 100 tysięcy pokrytych żelazem głów i 100 tysięcy par oczu podniosło się ku niebu, a ze 100 tysięcy piersi wyszedł jeden olbrzymi głos do grzmotu niebieskiego podobny. Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena Maryja, zyszczy nam, spuści nam Kyrie eleison. I wraz moc stąpiła w ich kości, a serca stały się na śmierć gotowe. Była zaś taka niezmierna, zwycięska siła w tych głosach i w tej pieśni, jakby naprawdę grzmoty poczęły się roztaczać po niebie. Zadrżały kopie w rękach rycerz, zadrżały chorągwie i chorągiewki, zadrżało powietrze. Tak pisał Henryk Sienkiewicz. W krytycznym, kulminacyjnym momencie wielkiej grunwaldzkiej bitwy wojownicy polscy również odwoływali się do matki, hetmanki żołnierza polskiego. Pięknie i sugestywnie opisał również to za kroniką Jana Długosza znakomity nasz pisarz Henryk Sienkiewicz w końcowym fragmencie powieści Krzyżacy. Naprzód, ławą, równo rozległy się wołania przywódców. Bywaj, na psu braty, w nich ruszyli. By zaś iść krokiem równym i nie łamać szeregów, poczęli wszyscy razem powtarzać. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś, pełna, Pan z Tobą. I szli tak jak powódź. Szły pułki najemne i pachołkowie miejscy, kmiecie z Małopolski i Wielkopolski i Ślązacy, którzy przed wojną schronili się do królestwa, i Mazury spod Ełku, którzy od krzyżaków uciekli. Zajaśniało i rozbłysło od grotów na oszczepach i od kos całe pole, aż doszli. Bij, zakrzyknęli dowódcy. Uch! I stęknął każdy jako krzepki drwal, gdy się pierwszy raz toporem zamachnie, a potem ją walić, ile mu sił i pary w piersiach starczyło. Wrzask i krzyki wzbiły się aż ku niebiosom. Nie sposób mówić i pisać o bitwie grunwaldzkiej 15 lipca 1410 roku bez przypomnienia genezy i pośredniej przyczyny wielkiego zwycięstwa. Tą przyczyną była Unia Polsko-Litewska zawarta w Krewie w 1385 roku. Doprowadziła ona poprzez ślub młodej królowej Jadwigi z wielkim księciem Jagiełłą do chrztu Litwy przez Polskę. Do tego momentu Litwa pozostawała ostatnim pogańskim państwem w chrześcijańskiej Europie, co dawało krzyżakom wygodny pretekst, aby pod pozorem nawracania najeżdżać Litwę ogniem i mieczem. To do tych właśnie dziejowych wydarzeń nawiązał Ojciec Święty Jan Paweł II w swej homilii wygłoszonej w czasie mszy kanonizacyjnej 8 czerwca 1997 roku w Krakowie. Kanonizacja królowej Jadwigi jest jak gdyby dopełnieniem milenium chrztu Polski. Jest dopełnieniem także i dlatego, iż przez dzieło królowej Jadwigi ochrzczeni w X wieku Polacy po 4 wiekach podjęli misję apostolską i przyczynili się do ewangelizacji chrztu swoich sąsiadów. Jadwiga miała świadomość tego, że jej posłannictwem jest zanieść Ewangelię braciom Litwinom. I dokonała tego wraz ze swoim małżonkiem, królem Władysławem Jagiełłą. Nad Bałtykiem powstał nowy kraj chrześcijański, odrodzony w wodzie Chrztu Świętego. Tak jak w X wieku ta woda odrodziła synów i córki narodu polskiego. W dalszej części kanonizacyjnej historycznej homilii Jana Pawła II charakteryzował politykę świętej królowej Jadwigi. Papież szczególnie podkreślił, jak w historycznie ważnej epoce, zwanej Złotą Jesienią Średniowiecza na przełomie XIV i XV wieku, Jadwiga swoją działalnością doprowadziła do umocnienia państwa polskiego w Europie. Duch służby ożywiał jej społeczne zaangażowanie. Z rozmachem zagłębiała się w życie polityczne swej epoki, a przy tym ona, córka króla Węgier, potrafiła łączyć wierność chrześcijańskim zasadom z konsekwencją w bronieniu polskiej racji stanu. Podejmując wielkie dzieła na forum państwowym i międzynarodowym, niczego nie pragnęła dla siebie. Wszelkim materialnym i duchowym dobrem hojnie ubogacała swą drugą ojczyznę. Biegła w kunszcie dyplomatycznym położyła podwaliny pod wielkość XV-wiecznej Polski. Ożywiona religijną i kulturalną współpracę między narodami, a jej wrażliwość na krzywdy społeczne wielokroć była sławiona przez poddanych. Warto w nawiązaniu do tych słów Jana Pawła II przypomnieć, iż to nie kto inny, tylko właśnie królowa Jadwiga wielokrotnie ostrzegała krzyżaków, że nie wypełniają swej chrześcijańskiej misji, że zaborczość, podboje, potęga i pycha, że całe krzyżackie państwo zakonne jest tej misji zaprzeczeniem. 17 maja 1398 roku, na 12 lat przed bitwą pod Grunwaldem, święta Jadwiga przepowiedziała klęskę krzyżacką. Było to w Inowrocławiu, w kościele Farnym. Jadwiga i Jagiełło na specjalnej audiencji przyjmowali poselstwo wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Na czele poselstwa stał kontur Johann von Sein. I to jemu w trakcie prowadzonych pertraktacji królowa Polski prosto w oczy zapowiedziała rychłą krzyżaków klęskę. Jeżeli zakon nie zaprzestanie swej polityki agresji i wojny przeciwko chrześcijańskiej od wieków Polsce i ochrzczonej przez Polskę Litwie. Wojny w dziejach ludzkości prowadzone były od niepamiętnych czasów. Sobór Watykański II przypomniał, że w dziejach ludzkich toczy się walka przeciw mocom ciemności. Walka ta zaczęła ongiś od u początku świata, a trwać będzie do ostatniego dnia według słowa Pana. Tak naprawdę powoływanie się na prawo do słusznej obrony i wprowadzenie z tego prawa konsekwencji wojny sprawiedliwej ma na celu przyczynić się do przezwyciężenia agresji i konfliktów, a nie do łatwego ich usprawiedliwienia. Bowiem hasło utrzymywania pokoju za wszelką cenę może prowadzić do różnego rodzaju kapitulacji, także do rezygnacji ze sprawiedliwości i z obrony praw człowieka. Co więcej, może prowadzić do rozzuchwalenia niesprawiedliwych agresorów i dać im jeszcze szersze pole do niszczącego działania. W ten sposób rezygnacja z przeciwstawiania się skutecznie aktom przemocy może prowadzić do jeszcze większej przemocy. Autorem pierwszego podziału na wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe był rzymski mówca i filozof Cyceron. Stwierdził on, iż wojny, obronna, będąca odwetem za napaść oraz prowadzona w celu odzyskania utraconych dóbr, są uzasadnione i dozwolone. W Nowym Testamencie święty Jan Chrzciciel nie potępia żołnierzy, a nawet ich poucza. Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swym żołdzie. Chrystus mówi o wojnach jako o czymś złym, co zapowiada zbliżający się koniec czasów. Jednak nie potępia służby wojskowej. Według świętego Jakuba apostoła wojny są złem wynikającym z nieopanowania ludzkiego, nieopanowania ludzkich rządz. Imperatyw ten wyklucza oczywiście stosowanie agresji wobec drugiego człowieka, ale czy tym samym zabrania obrony własnej? Chrześcijanie pierwszych wieków nie wypowiadali się w sposób kategoryczny na temat wojny. Święty Augustyn, świadek niespokojnych czasów, gdy barbarzyńcy pustoszyli cesarstwo rzymskie, przywołuje miłosierdzie jako argument za obroną stanu rzeczy. Chrześcijanin, odpowiedzialny za swego brata, musi mu pomagać w razie niebezpieczeństwa i bronić go z bronią w ręku. W liście do Marcelina dodaje, że jeśli Ewangelia potępiałaby całkowicie wojnę, to i święty Jan Chrzciciel nie mógłby dać żołnierzom, którzy się do niego zwracali z pytaniem o swe zdanie, innej rady niż tej, by rzucili broń i zrezygnowali z wojennego rzemiosła. Uznał więc realne i konkretne niebezpieczeństwo wojny. W swym dziele Państwo Boże święty Augustyn dzieli wojny na sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Sprawiedliwymi są z pewnością wszelkie wojny obronne. Wojna taka powinna prowadzić do pokoju, który jest spokojem w sprawiedliwości. Chrześcijanie mogli walczyć w imieniu ziemskiego miasta dla zapewnienia imperium pokoju. Musieli jednak walczyć w słusznej sprawie, tylko dla zachowania pokoju. Zawsze, na co nalegał Augustyn, pozostając skromni, bez złości czy pożądania. Podobna motywacja nakazuje umiar w prowadzeniu wojny. Bądźcie przeto pacyfikatorami waszych wojen, ale przez wasze zwycięstwo ci, których pokonaliście, zrozumieli użyteczność pokoju. Wojna jest ponadto ostatecznością, gdyż to niegodziwość przeciwnika zmusza mędrca do prowadzenia sprawiedliwych wojen. Wśród teologów, którzy pogłębili naukę świętego Augustyna na temat wojny, na uwagę zasługuje święty Izydor, biskup Sewilli, początek VII wieku. Do listy słusznych powodów wypowiedzenia wojny dodał on odzyskanie dóbr utraconych wcześniej na rzecz wroga. Piętnuje jednak wojny z innych przyczyn. Niesłuszna jest wojna, którą wywołuje namiętność, wojna prowadzona bez słusznego powodu. Święty Tomasz z Akwinu w XII wieku poruszył zagadnienie wojny we fragmencie swego dzieła dotyczącym grzechów przeciw miłości bliźniego. Wyjaśniając słuszność wojny, pisał, że wojny są dozwolone i usprawiedliwione, jeżeli chronią ubogich i całą zbiorowość przed niegodziwością wrogów. Dla świętego Tomasza zasadniczym warunkiem prowadzenia wojny sprawiedliwej jest słuszny powód, causa justa oraz słuszny zamiar, intentio recto. Do tych właśnie teologicznych idei i filozoficzno-politycznych rozważań nawiązywała dyplomacja Królestwa Polskiego w okresie poprzedzającym wojnę z Krzyżakami 1409-1411. Jeszcze przed bitwą pod Grunwaldem do papieża i licznych monarchów Europy zostały wysłane poselstwa od Władysława Jagiełły z orędziem, którego autorem był prawdopodobnie ksiądz Paweł Włodkowicz, wybitny uczony prawnik i teolog, rektor Akademii Krakowskiej. W orędziu królewskim, datowanym w Opatowie w 1409 roku, uzasadniał on, że Polska prowadzi wojnę sprawiedliwą i obronną, natomiast krzyżacy są agresorami. To jeno ich życzenie, aby mogli kraje cudze jakimkolwiek bądź sposobem posiadać. Nie ma wątpliwości, że kiedyś, jeśli ich Bóg opatrzny nie ukróci, wszystkie państwa i królestwa przed ich przemocą uklękną. W 4 lata po zakończeniu wojny polsko-krzyżackiej ten fundamentalnie ważny problem wojny sprawiedliwej i wojny niesprawiedliwej był rozpatrywany na Soborze Powszechnym w Konstancji nad Jeziorem Bodeńskim. Sobór zebrał się w 1415 roku pod przewodnictwem papieża i zgromadził biskupów i kardynałów z całej średniowiecznej Europy. Przybył też niemiecki cesarz Zygmunt Luksemburski oraz delegacje z wszystkich państw. Delegacji polskiej przewodniczył prymas Polski, arcybiskup Mikołaj Trąba. 15 lipca 1410 nie tylko brał udział w bitwie pod Grunwald, ale był jednym z 3 najważniejszych dowódców Polski. Co więcej, to Mikołaj Trąba jako podkanclerz Królestwa Polskiego był autorem strategicznego planu wojny z krzyżakami, jaki powstał w 1409 roku. Delegację dodatkowo uświetnił Zawisza Czarny, zaliczany do najpierwszych rycerzy Europy. Najwybitniejszą rolę odegrał ksiądz Paweł Włodkowicz z Brudzenia Herbu Dołęga, rektor Akademii Krakowskiej. Włodkowicz oświadczył, że zabierze głos nie jako ambasador, lecz jako uczony i profesor. Już ta zapowiedź świadczy o trafnym rozpoznaniu międzynarodowego położenia. Księdzu rektorowi z Krakowa przyszło wystąpić w roli, jakiej nigdy jeszcze żaden z Polaków nie spełniał. Miał udowodnić wobec Kolegium Światowego, że 5 lat wcześniej pod Grunwaldem Polacy bronili zasady słusznej, zgodnej z podstawowymi prawami chrześcijaństwa. Nie było to zadanie łatwe w obliczu papieża, cesarza, kardynałów, biskupów, polityków i duchowieństwa z całej chrześcijańskiej Europy. Przed tym znakomitym gremium uczestniczących w soborze w Konstancji polski uczony uzasadnił nie tylko agresję i przemoc zakonu krzyżackiego, ale udowodnił również, że krzyżacy naruszają samą istotę chrześcijaństwa, prowadząc niesprawiedliwe wojny z Polską i Litwą. Ksiądz Paweł Włodkowicz, nawiązując w ten sposób do współczesnych pojęć praw człowieka, do wolności sumienia i wyznania, nie był pierwszym na świecie chrześcijaninem, który uważał inaczej wierzących za ludzi i protestował przeciwko nawracaniu ich mieczem. Powoływał się na wielkie autorytety Kościoła, świętego Augustyna oraz świętego Tomasza. Zasługa krakowskiego rektora polegała na stworzeniu zwartego i logicznego wywodu, zwalczającego krzyżacką praktykę łamania zasad należących do istoty chrześcijaństwa. Tylko cytaty mogą dać pojęcie o treści i formie wywodów księdza profesora Włodkowicza. Oto kilka paragrafów jego konkluzji przedłożonych soborowi 6 lipca 1415 roku. Krzyżacy z Prus, wojując ze spokojnymi poganami albo ich zwalczając, jak to ma miejsce, nigdy nie prowadzili z nimi sprawiedliwej wojny. Uzasadnienie, ponieważ przeciw zwalczającym pogan, chcących żyć pokojowo, przemawia wszelkie praw, mianowicie naturalne, boskie, kanoniczne i cywilne. Niedopuszczalne jest zmuszać pogan zbrojnie lub przemocą do przyjmowania wiary chrześcijańskiej, ponieważ w taki sposób nawracanie łączy się z krzywdą bliźniego, bowiem należy czynić tak, by wynikło dobro. Bezbożnie i niedorzecznie jest twierdzić, że poganie są dziś całkowicie niezdolni do posiadania jurysdykcji, czci, powagi i państwa, ponieważ to zgubne twierdzenie otwiera drogę do zabójstwa i rozbojów, a także, że jeśli poganie nie są władni rzeczy wymienionych, każdemu będzie wolno ich rabować lub nawet ujarzmiać. Zarówno w sprawiedliwej wojnie z krzyżakami, jak też w samej bitwie pod Grunwaldem brali udział liczni polscy duchowni. Należał do nich przede wszystkim ksiądz Mikołaj Trąba, wybitny mąż stanu, podkanclerz Królestwa Polskiego, który kilka lat później został arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski. To właśnie Mikołaj Trąba obok króla Jagiełły i wielkiego księcia Witolda wchodził w skład ścisłej trzyosobowej Rady Wojennej. To właśnie on był współautorem, a prawdopodobnie nawet autorem planu strategicznego wojny z zakonem krzyżackim, której celem miało być odzyskanie zagarniętego przez krzyżaków Pomorza Gdańskiego oraz innych ziem polskich, zdobytych siłą lub podstępem. To właśnie ksiądz Mikołaj Trąba podkreślał sprawiedliwy charakter wojen, bo to Polska została wcześniej wielokrotnie napadnięta, była ofiarą licznych, bezwzględnych i brutalnych krzyżackich agresji i poniosła straty terytorialne, bezprawnie zawłaszczone przez państwo zakonu krzyżackiego w XIII i XIV wieku. W bitwie grunwaldzkiej brał też udział młody Zbigniew Oleśnicki, wówczas ksiądz sekretarz króla, a później biskup krakowski i pierwszy w historii Polak, który został kardynałem. Podstawową jednostką wojskową w XV wieku była chorągiew, formowana z rycerstwa na danym terytorium w wyniku mobilizacji powszechnej, tak zwanej wici. Dlatego razem z polskimi rycerzami wyruszyli na wojnę przeciwko krzyżakom liczni księża proboszczowie z całego kraju, między innymi proboszcz Skłobucka, ksiądz Bartosz Długosz, rodzony z tryi kronikarza Jana Długosza. Towarzyszyli polskim wojownikom i byli ich kapelanami. Oczywiście nie było wówczas ordynariatu polowego Wojska Polskiego, ale przecież jego geneza, jego korzenie sięgają naszych wspaniałych tradycji rycerskich sprzed wieków, także do bitewnego pola chwały pod Grunwaldem w 1410 roku. Słowo pole ma szczególne znaczenie w języku polskim, bowiem od tego właśnie słowa wywodzi się nazwa nas samych jako narodu, nazwa naszego państwa i nazwa naszej ojczyzny – Polska. Etymologia wywodzi również od tego słowa takie pojęcie jak między innymi pole bitwy, hetman polny, biskup polowy, msza polowa, ordynariat polowy, katedra polowa. Pojęcie pole chwały w polskiej tradycji wojskowej sięga epoki grunwaldzkiej i z tej samej epoki późniejszego średniowiecza pochodzi określenie dać pole, czyli przyjąć wyzwanie i stanąć do walki. Natomiast określenie dotrzymać pola oznacza tyle, co wytrwać na polu bitwy, nie cofnąć się w obliczu nawały nieprzyjaciela. Do tej bohaterskiej tradycji nawiązał marszałek Piłsudski, ustanawiając tuż przed wielkim zwycięstwem 15 sierpnia 1920 roku Krzyż Walecznych, na którym widnieje znamienny napis Walecznym na polu chwały. Pamiętajmy i przypominamy te historyczne i pryncypialne ważne pojęcia właśnie teraz, przed setną rocznicę wiekopomnego zwycięstwa pod Grunwald. Bowiem Grunwald to nie tylko wielka bitwa, to nie tylko dziejowe pole chwały. Grunwald to bardzo ważny fragment tego, co Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał polską pamięcią i tożsamością. Warszawa, 7 kwietnia 2010 roku. Tadeusz Płoski, biskup polowy Wojska Polskiego. Dziękujemy księdzu biskupowi za to piękne ostatnie przesłanie.
Drodzy Państwo, zakończyliśmy transmisję z Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wykładu Jego Ekscelencji księdza biskupa polowego Wojska Polskiego, generała dywizji, profesora doktora habilitowanego Tadeusza Płoskiego, już niestety świętej pamięci, który zginął w czasie katastrofy pod Smoleńskiem. Temat referatu Grunwald, sprawiedliwe zwycięstwo, został przedstawiony przez księdza pułkownika Sławomira Żarskiego, administratora diecezji polowej Wojska Polskiego.
Pod Grunwaldem to także ówczesne realia polityczne. Na dzisiaj te realia próbują rozgryźć politolodzy, ci, którzy zajmują się naukami politycznymi. Między innymi w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej taki kierunek jak politologia i o tym za chwilę w rozmowie Katarzyny Cegielskiej z doktorem habilitowanym Mieczysławem Rybą.
Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta z map, że nie złoży nikt ich w całość, że nie wytrze z wrażych łap, polski żołnierz w obcej stronie na Europy krańcu gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń.
póki Polska żyje w nas. Bo Ty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz. Skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg. Dawno ścichło rżenie koni, rozwiał się bitewny kurz. Szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieski trąbki zew. Ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając nam ten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie, może biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie. Europa znów jest z nami i z pomocą skora biec, ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew, nieść wysoko ich sztandary i pamiętać nam ten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz. Skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie.
Radiosłuchacze, na antenie Radia Maryja gościmy pana profesora, doktora habilitowanego Mieczysława Rybę, kierownika Katedry Systemów Politycznych XIX i XX wieku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej oraz wykładowcę Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Panie profesorze, jednym z kierunków w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej jest politologia. Dlaczego warto studiować taki kierunek i kto może studiować taki kierunek?
Może ten, kto ma maturę, prawda, no to i ten, który pragnie się zapoznać z pewnymi treściami, które temu towarzyszą. Natomiast waga tego jest ogromna w sytuacji dzisiejszej, bo politolog, ten, który zna się jak gdyby na prowadzenie polityki, na ocenie, ale to też może być polityk. Na różnych uniwersytetach mówi się o tak zwanym marketingu politycznym, są jakieś takie zajęcia, tego typu kierunki, a zarazem treści, gdzie się mówi powiedzmy o polityku jako produkcie marketingu politycznego. Oczywiście tutaj pojawia się pytanie, skoro to jest polityk jest produktem pewnym marketingu, to pytanie jest, kto jest producentem polityka. Widzimy zatem, że w samej nazwie jest potężna manipulacja. To znaczy sam polityk jest tylko i wyłącznie wytworem kogoś, kto stoi jak gdyby z drugiej strony, z tyłu i manipuluje sceną polityczną. I dopiero ten polityk z kolei, no skoro on jest tylko produktem, no w taki sam sposób traktuje swoich wyborców. A więc funkcjonujemy w pewnej przestrzeni wirtualnej, w przestrzeni jakiejś dużej manipulacji. I niespecjalnie, bo to widać nawet na poziomie naukowym, w takim nazewnictwie różnych wykładów, ich treści, niespecjalnie nawet na poziomie naukowym ktoś chce to recenzować, ktoś chce to ocenić i wyjść z tego zakrętego okręgu. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji, kiedy ta polityka tylko pozorami przypomina jakąś politykę obywatelską z poszanowaniem dla narodu, że taki kierunek właśnie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej ma potężne znaczenie, ażeby kształcić ludzi znających się na rzeczy, ale nie graczy lub nie produkty marketingu politycznego, ale jeśli to politycy, to tacy, którzy stawiają sobie za cel dobro wspólne, a jeśli to politolodzy, jeśli to ci, którzy recenzują scenę polityczną, to tacy, którzy czynią to na płaszczyźnie prawdziwościowej. A więc wydaje mi się, że to ze wszech miar jest potrzebne i w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej ludzie, którzy tu przyjdą na taki kierunek, mogą się spotkać zupełnie innym, to dziwne, że innym, bo klasycznie rozumianym sposobem spojrzenia na politykę.
Panie profesorze, i również ten marketing polityczny, prawda, jest też ważny, tylko nie w takim rozumieniu słowa właśnie produktu, polityk jako produkt przygotowywany do sprzedaży, tylko w innym znaczeniu. Jakim? Jaki powinien być polityk?
No taki, który stawia sobie jasny cel, ja już mówiłem o tym dobru wspólnym, i taki, który w relacji do społeczeństwa upiera tę relację na prawdzie, to znaczy stara się komunikować z tym społeczeństwem, zdobywać jego poparcie, zdobywać czy przekonywać go do pewnych rzeczy, nie na zasadzie manipulacji, prostych, tępych gier, chwytów marketingowych, ale bo to zaczyna po prostu przypominać no, zupełny kołowrót, to znaczy każdy każdego oszukuje i jest to jak gdyby gra, taki hazard, a społeczeństwo jest na dole, które tylko może bezwolnie przyglądać się chwytom, sztuczkom, oszustwom drobnym, mniejszym, większym. Nie tak, nie taki marketing, ale właśnie taki, gdzie mamy do czynienia z realną promocją prawdy, pewnej wizji rzeczywistości, bo taka relacja, prawdziwościowa relacja i rzeczowe, dobre cele w polityce w dłuższej perspektywie wszystkim się opłacają. Po pierwsze tym politykom, bo oni sami się nie demoralizują, nie wprowadza to destrukcję w ich osobowość, a po drugie ta relacja, realna relacja, która zachodzi, ta prawdziwościowa w dłuższej perspektywie czasu powoduje, że polityk czy polityka nie odbiega od życia narodu, jest jakoś z nim zbieżna, czy się zbiega w konkretnych decyzjach i to wszystko powoduje, że naród się wychowuje i politycy się wychowują ku dobru i ku byciu w tej polityce na płaszczyźnie pewnego dobra. To znaczy służba polityczna należy w takim historycznym, też klasycznym rozumieniu w Polsce do służby jednej z największych, jeśli weźmiemy, że jest ta służba w wymiarze duchownego, prawda, który idzie do kościoła i jest kapłanem. Tak tu, no może nie w sensie dosłownym, ale to jest potężna służba, w której każdy będzie rozliczany. Wydaje mi się, że takie rozumienie tych spraw no jest przede wszystkim szansą dla narodu. Jest szansą do tak wykształconych ludzi, którzy na polityce się znają.
A czy nie powinno być tak, że na polityce, czyli na tej trosce o dobro wspólne, powinni znać się wszyscy. Mówimy często społeczeństwo obywatelskie, a tymczasem społeczeństwo też daje się bardzo często manipulować właśnie tym zdeprawowanym politykom i nie potrafi odróżnić tego, że jest oszukiwane po prostu. Co zrobić, żeby też wychowywać naród, wychowywać społeczeństwo?
Bo są pośrednie ogniwa, to znaczy zwykły obywatel nie ma czasu, to jest 1000 obowiązków, świat biegnie bardzo szybko, ma rodzinę, ma różne zajęcia, nie jest w stanie widzieć realnie do końca, co się dzieje, jakie decyzje są podejmowane. Tu są pewne autorytety, czyli ludzie, którzy pośredniczą między światem polityki a światem tego zwykłego obywatela. I to są dziennikarze i to są też znawcy tej materii, czyli politolodzy, którzy powinni mówić prawdę w tym zakresie. Jest niezwykle istotne, to o czym już kilkakrotnie mówiłem, recenzja bardzo prawdziwościowa, nieraz bardzo ostra, nawet czasem brutalna, jeśli to jest konieczne, recenzja tego, co w polityce się dzieje i co politycy robią. I dopiero wtedy, jeśli ta recenzja jest prawdziwościowa, jeśli mamy właśnie tych znawców, którzy nie będą się bali mówić prawdy, nie będą się sami dawać manipulować, czy też kupować za drobne pieniądze, żeby okłamywać ludzi, to wtedy rzeczywiście te wybory, które ludzie podejmują w głosowaniach, czy w jakichkolwiek innych aktach, które w tak zwanej demokracji są przypisane przeciętnemu obywatelowi, że te wybory będą miały znaczenie wychowawcze i decyzyjne co do przyszłości nas wszystkich. A w przeciwnym razie no, żyjemy w czymś w rodzaju takiego politycznego matrixa, że skreowany świat wirtualny nie ma nic wspólnego ze światem rzeczywistym lub bardzo niedużo. I na bazie wirtualnych jakichś projektów, które są w tych firmach PR-owskich kreowane, ludzie podejmują decyzje. I nikt tego nie stara się obnażyć. To się stało chociażby niedawno w czasie tej wielkiej tragedii smoleńskiej, kiedy ludzie nagle zobaczyli, że świat, o którym mówią media, jest zupełnie inny niż tam pokazywany. To było takie bardzo głębokie, realne doświadczenie. Po prostu. Nie sposób uciekać od realizmu, a realizm łączy się z przekazem prawdy. I tego trzeba uczyć też tych młodych ludzi, którzy chcą na polityce się znać trochę bardziej niż przeciętny obywatel.
I myślę, że też należy pamiętać o tym, że politologia przydaje się nie tylko na tym wysokim szczeblu takim politycznym, ale również pamiętajmy, że potrzebna jest i w gminie, w takich urzędach nawet dzielnicowych, prawda?
Oczywiście, że tak. No, tu się to, tak naprawdę to tutaj się tej polityki, nawet tej wyższej, należy uczyć. To jest te najbardziej służebne szczeble, a więc tam, gdzie jest bardzo bezpośredni kontakt z obywatelem i to są samorządy. No i oczywiście politolog, czy ten, który kończy politologię, bardzo dobrze, aby się znajdował też w mediach, prawda, tam, gdzie się o tym wszystkim pisze, gdzie się to wszystko ocenia. Ale tak jak mówimy, to nie jest tylko, są tylko najwyższe te piętra parlamentarne czy rządowe. Tu chodzi o politykę w każdym rozumieniu. To jest, Zagłoba już mówił, że ktoś się zachowuje niepolitycznie, to znaczy niespołecznie. Więc jeśli żyjemy społecznie, to chcąc nie chcąc politykujemy w pracy, tak jak mówimy, w samorządzie, w jakichś różnych organizacjach i to wszystko trzeba umiejętnie rozumieć. No i stawiać sobie cele, dobre cele, bo tylko takie budują. Budują tego, który działa i budują społeczeństwo, naród.
Dziękuję bardzo za rozmowę, panie profesorze, i przybliżenie nam tych aspektów politologii.
Dziękuję uprzejmie, z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Jadą husarze od pracy z połamanymi skrzydłami, które jak garb ogromny skrywają pod płaszczami. A te skrzydła połamane, deszczem, ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. A te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary jeszcze mają blask, jeszcze mają blask, a te skrzydła okrwawione, w tylu bitwach poranione, choć zmalały, spopielały, jeszcze siły nie straciły, jeszcze są jak dawniej były, jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas. Teczki w spoconych rękach trzymają tak kurczowo, jakby w nich były zwinięte sławne chorągwie bojowe. Kołyszą się w PKS-ach, tramwajach, brudnych wagonach. Opada senna husaria, jak zakurzona zasłona. A te skrzydła połamane, deszczem ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają, a te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary. Jeszcze mają blask, a te skrzydła okrwawione, w tylu bitwach poranione, choć zmalało, spopielało, jeszcze siły nie straciły, jeszcze są jak dawniej były, jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas. Każdy, aby się żyło, dosiada swojej biedy. Na gorsze się zmieniło. Byle się bracie nie dać, byle się dzień przewalił i drzwi za sobą zatrzasnąć. Dzieciom ze skrzydeł ocalić, małego piórka jasność.
Te skrzydła połamane, deszczem ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają, a te skrzydła jak sztandary niepodległe.
Ponieważ także teraz odebrałem jeden, drugi telefon poza anteną i pytają Państwo także o możliwość kształcenia w WSK SIM-ie, o numer telefonu, więc może przypomnę, że są studia licencjackie pierwszego stopnia, a także studia uzupełniające magisterskie drugiego stopnia, są także studia podyplomowe, to tak, żeby uporządkować. Studia licencjackie pierwszego stopnia to dziennikarstwo i komunikacja społeczna, tutaj specjalność kultura medialna, informatyka, studia inżynierskie pierwszego stopnia. Informatyka to kierunki techniki multimedialnej, grafika komputerowa, te specjalizacje. Studia licencjackie pierwszego stopnia na kierunku politologia, specjalność polityka społeczna i ludnościowa, polityka międzynarodowa oraz nowość marketing polityczny. A także studia licencjackie pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo, specjalizacja kultura audiowizualna i druga turystyka kulturowa. Są także studia magisterskie drugiego stopnia uzupełniające na kierunku politologia, polityka społeczno-ekonomiczna oraz komunikacja i dziennikarstwo polityczne. I pytają Państwo także o studia podyplomowe, więc przypominam, że są to studia podyplomowe z zakresu dziennikarstwo, grafika komputerowa i techniki multimedialne, polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza, retoryka i komunikacja społeczna, relacje międzynarodowe i dyplomacja, zasady wykorzystywania funduszy unijnych oraz zastosowanie informatyki w dydaktyce. Te wszystkie informacje znajdą Państwo oczywiście na stronie internetowej uczelni www.wsksim.edu.pl. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, rektorat, dziekanat mieści się przy ulicy Świętego Józefa 23/35 w Toruniu, a numer telefonu 56 610 72 00. 56 610 72 00, oczywiście w godzinach od 9 do 16 zapraszamy Państwa, by, jeżeli mają Państwo pytanie odnośnie kierunku oferty kształcenia, by pod ten numer zadzwonić 56 610 72 00. A na zegarze już 19:30. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Witamy wszystkie dzieci.